Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasze sumienie potrzebuje oświecenia i oczyszczenia światłem Chrystusa, bowiem śmieci znajdują się nie tylko na ulicach, ale także w naszym sumieniu i duszy, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Polakom przypomniał:
nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, a wszyscy jesteśmy wezwani do świętości.
Magazyn rozpoczniemy od relacji z audiencji. Następnie w duchu zadumy nad życiem i śmiercią, który towarzyszy tym dniom, spotkamy się z księdzem Maciejem Jaworskim. Ten pracujący w Rwandzie karmelita opowie nam o małżeństwie zamordowanym w czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i o owocach, które wydaje przelana przez nich krew. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych 20 minut.
Tylko Chrystus może nas oczyścić z brudu i śmieci, które zalegają w naszej duszy, powiedział dziś Benedykt XVI, przypominając losy kolejnej średniowiecznej mistyczki. Tym razem była to 13-wieczna Francuzka Małgorzata Zouin, która obrała surową regułę kartuzek. Jej życiorys został streszczony również po polsku.
Urodziła się około roku 1240 w szlacheckiej rodzinie. Miała szczęśliwe dzieciństwo w kochającej rodzinie. Gdy osiągnęła pełnoletność, wstąpiła do kartuskiego zakonu w Poletin. Doświadczenie miłości rodzinnej stało się podstawą jej duchowości. Dała temu wyraz w licznych medytacjach, które są pełnym prostoty zapisem głębokich przeżyć mistycznych.
Benedykt XVI podkreślił, że Małgorzata Zouin była kobietą dobrze wykształconą. Doskonale władała łaciną, ale to również ona jako pierwsza w dziejach zaczęła pisać po prowansalsku. Tym niemniej do doskonałości doprowadziła ją nie ludzka mądrość, lecz prostota, z jaką medytowała życie Chrystusa, a w szczególności jego mękę.
Na pierwszy rzut oka postać tej średniowiecznej kartuski, całe jej życie i przemyślenia mogą się nam wydawać bardzo odległe. Jeśli jednak sięgniemy do istoty, to widzimy, że zależało jej na tym, co również dla nas powinno być ważne. Dla Małgorzaty bowiem Bóg był swoistą księgą, zwierciadłem, w którym widziała własne sumienie. W ten sposób do jej duszy przenikało światło i słowo Chrystusa. Dzięki temu dokonywała się w niej przemiana. Jej sumienie zostało oświecone i oczyszczone. Znalazło właściwe kryteria. Tego właśnie potrzebujemy również i my, aby wniknęły w nas słowa Chrystusa, by Jego światło oświecało nasze sumienie, byśmy mogli zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Nasza dusza potrzebuje oczyszczenia. Śmieci nie znajdują się jedynie na ulicach, ale również w naszym sumieniu i duszy. I tylko światło Chrystusa, moc Jego miłości mogą nas oczyścić. Uczymy się zatem od świętej Małgorzaty patrzeć na Jezusa, wczytujemy się w Niego niczym w księgę. Niech On nas oczyszcza i oświeca, abyśmy mogli się nauczyć prawdziwego życia.
Zwracając się do pielgrzymów przybyłych do auli Pawła VI, papież w sposób szczególny pozdrowił Hiszpanów. Przypomniał, że w najbliższą sobotę uda się do ich ojczyzny, będzie pielgrzymował do grobu apostoła Jakuba. W Barcelonie natomiast konsekruje wspaniały kościół świętej rodziny, dzieło genialnego architekta Antoniego Gaudiego, dodał Ojciec Święty.
Benedykt XVI pozdrowił też obecną na audiencji delegację Ligi Przeciwko Zniesławianiu oraz wspólnotę żydowską z Pittsburga. Zwracając się z kolei do Polaków, nawiązał do listopadowej modlitwy za zmarłych.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Minione dni, w których wspominaliśmy wszystkich świętych i wszystkich wiernych zmarłych, uświadomili nam na nowo, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, a wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Oby każdy dzień przeżywany w miłości Boga i bliźniego przybliżał nas do chwały świętych w niebie. Na tej drodze niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.
– Za 3 tygodnie poznamy odpowiedzi Benedykta XVI, dziś już jednak znamy pytania, jakie postawił mu autor wywiadu rzeki Peter Zewald. Książka nosząca tytuł Światłość świata, papież, kościół i znaki czasów odnosi się do wielu gorących kwestii, które pojawiły się w czasie obecnego pontyfikatu.
W książce pada m.in. pytanie o to, czy nadszedł już czas na zwołanie Soboru Watykańskiego III. Jest to nawiązanie do wypowiedzi kardynała Ratzingera z 1992 roku, kiedy to jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że obecnie nowy sobór byłby czymś przedwczesnym. Co odpowiada teraz, jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, jak zapewnia autor, że papież wypowiadał się bardzo osobiście i bezpośrednio na wszystkie tematy. Co więcej, nie odmówił odpowiedzi na żadne z postawionych mu pytań. A dotyczyły one m.in. skandalu pedofilii w kościele, kapłaństwa kobiet, udzielania komunii rozwodnikom żyjącym w nowych związkach, czy też możliwości zmiany nauczania Kościoła odnośnie do celibatu, antykoncepcji czy związków osób tej samej płci. Gorącym tematem jest też kwestia dialogu z islamem i pytanie o to, czy obecny papież bierze pod uwagę ewentualną dymisję.
Wywiad rzeka z Benedyktem XVI ukaże się 24 listopada, jednocześnie w kilku językach. Jego autor Peter Zewald ma już na swym koncie 2 wywiady z kardynałem Ratzingerem, Sól Ziemi oraz Bóg i Świat. Książki te stały się bestsellerami na całym świecie.
Ósma 30 jeszcze dzwoni do swoich przyjaciół, mówiąc, że właśnie sąsiedzi są mordowani. Módlcie się za nas, my trwamy. Gdy przyszły bojówki do ich domu, D'Afroza prosi o 5 minut wspólnej modlitwy w kaplicy. Wtedy zostaje zamordowana. Cyprian wyprowadzony siłą z kaplicy, zamordowany przed drzwiami. 6 dzieci, które były razem z nimi, też zamordowany.
Zostali zamordowani maczetami przed Najświętszym Sakramentem. Był 7 kwietnia 1994 roku. Dziś założona przez nich wspólnota jest bijącym sercem Kościoła w Rwandzie. Historię D'Afrozy i Cypriana opowiedział mi ojciec Maciej Jaworski, karmelita pracujący w Rwandzie.
W 90 roku, gdy Jan Paweł II przybył do regionu Wielkich Jezior, do Rwandy i Burundi, przybył oczywiście z wizytą pasterską, ale w kościele nie mówiło się dużo o tej wizycie później, ponieważ wybuchły wojny. Ale jest jeden taki owoc, który jest czytelny. Jasne, oczywiście jest ich więcej, ale chcę powiedzieć o jednym. Podczas spotkania Ojca Świętego z intelektualistami Rwandy był apel ze strony Rwandyjczyków o to, czy nie czas, żeby Kościół zaczął na ołtarze wynosić katolików z Afryki. Dlaczego większość to Europejczycy? Ojciec Święty odniósł się w takim improwizowanym słowie na koniec spotkania. Mówi, że chciałby bardzo wynieść na ołtarze małżeństwo. Małżeństwo, które byłoby przykładem świętości dla całego Kościoła. I mówi, życzę, żeby Rwanda ofiarowała Kościołowi takie małżeństwo. W grupie tych intelektualistów był Cyprian Rugamba, intelektualista afrykański, konkretnie poeta, choreograf, muzyk w kulturze rwandyjskiej. Jeden z większych poetów w ogóle piszący, komponujący w języku Kinyarwanda. Człowiek, który jako młody mężczyzna zaczynał w seminarium duchownym, po kilku latach przeżywając kryzys swojej wiary, pod wpływem też lektur egzystencjalizmu, wystąpił z seminarium duchownego, dostał stypendium na Uniwersytet w Lowaniu, skończył Wydział Literatury, wrócił do Rwandy już jako dobrze wykształcony młody człowiek. Kobieta, w której się zakochał, zginęła w jednej z wcześniejszych etnicznych wojen. Przygnębiony też tą utratą i wiary później kochanej kobiety, popada w bardzo głęboki kryzys wiary. Po jakimś czasie poznaje swoją przyszłą żonę, Dafrozę, z którą pobiera się, jest kontrakt małżeński między rodzinami. Po kilku latach małżeństwo popada w głęboki kryzys, do tego stopnia, że Dafroza jest wyrzucona z domu, wraca do swojej rodziny. Cyprian, jako już wyzwolony, prowadzi życie, lekko mówiąc, frywolne. Pojawia się dziecko, pod wpływem rodzin żona wraca do Cypriana Dafroza, ale w takim układzie bycia żoną niekochaną, tym świadomie wiedziała. On też tego nie ukrywał, po prostu kontrakt trzeba wypełnić. Opiekowała się dzieckiem nieślubnym Cypriana, trwało to dobrych 20 lat. W latach 80. pod wpływem objawień maryjnych w Kibeho coś się powoli zmienia w sercu Cypriana. Nawraca się, prosi o przebaczenie swoją żonę za wszystkie lata upokorzeń. Jest zaproszony do Francji na jakieś konferencje międzynarodowe. Przy okazji zabiera żonę jako taki znak pojednania małżeńskiego na 25-lecie małżeństwa. Jadą do Francji, zatrzymują się w Parale Monial, gdzie spotykają po raz pierwszy wspólnotę Manuel. Całą taką propozycją duszpasterską dla rodzin. Wrócili do Rwandy zbulwersowani pozytywnie, ale nie wiedzieli, jak to ubrać w warunki afrykańskie, jak to zaszczepić. Chcieli coś zrobić, nie wiedzieli jak. I to właśnie w tym momencie pojawia się ze swoją pasterską wizytą Ojciec Święty. Dosłownie miesiąc po ich wizycie we Francji Cyprian uczestniczy w tym spotkaniu, o którym na początku wspominałem, z Ojcem Świętym i tam słyszy, że papież szuka świętych małżeństw w Rwandzie. Cyprian, wracając z tego spotkania do domu, dla nich wszystko już jest jasne. Dwa tygodnie później w kaplicy jezuitów w Kigali Remera Christus zakładają oficjalnie z błogosławieństwem hierarchii kościelnej tę wspólnotę Emanuel, która staje się takim zaczynem nowej ewangelizacji. Nowy język, nowe metody przekazu, wychodzenie poza kościół, poza budynki, wychodzenie na ulice, pierwsze ewangelizacje na targach, wśród ludzi żyjących, chodzących na ulicy, handlujących. Ten intelektualista, poeta, któremu rządy z lat 90. proponują różne ministerstwa, na wszystko odmawia nie, mówiąc: straciłem wystarczająco dużo czasu. Teraz jest czas dla Boga, czas dla Kościoła. Więc on ubiera czerwony sweterek, wychodzi na ulicę ze swoim młodszym kolegą, który gra na gitarze i śpiewają: Jezus żyje, Jezus was kocha. Po prostu przekaz nowej ewangelizacji, przekaz podstawowej ewangelizacji. Jako małżeństwo bardzo się do siebie zbliżyli, odnaleźli jedną linię i Cyprian jest świadomy, że odnalazł Boga dzięki modlitwie Dafrozy, swojej żony, która cierpliwie przez tyle lat przy nim wiernie trwała. Przeprowadzają się do stolicy, do Kigali, budują swój dom. On jest dobrze ustawionym człowiekiem, finansowo się bogacą. Stają się takim małżeństwem, do którego domu warto przyjść, podzielić się swoimi problemami, warto przyjść, posłuchać ich rad. Biskup Kigali daje im pozwolenie na przechowanie Najświętszego Sakramentu. garaż, który był dla ich czerwonego Peugeota, zostaje przerobiony w bardzo skromny sposób, ale przerobiony na kaplicę. Wszyscy goście, czy to małżonkowie, czy młodzież, czy politycy, którzy przed wojną przychodzili do nich, pierwsze kroki musieli przejść przez kaplicę. Były podwójne drzwi, pierwsze drzwi wejście od ulicy, tam na nich Cyprian czekał, chodźcie, chodźcie, pomodlimy się chwilę i później drugimi drzwiami przez kuchnię na taras. Każdy, kto przychodził do Cyprian da Frozy, pierwsze kroki kierował do ich kaplicy. Gdy brakowało dobrych rad, Cyprian powiedział, powierzymy to Panu. Nie wiem, co, jak Wam poradzić. W takiej atmosferze żyją do 1994 roku. Atmosfera się zagęszcza, wojna na północy już trwa od 3 lat. Są świadomi niebezpieczeństwa, są świadomi zagrożenia. Dostają też pogróżki przed ludobójstwem już, o których Cyprian nie mówi we wspólnocie. Emanuel. Ci najbliżsi tylko wiedzieli o tym, że jest realne zagrożenie. Gdy wybucha ludobójstwo 6 kwietnia wieczorem, 7 rano bojówki były już w ich domu. 8:30 jeszcze dzwoni do swoich przyjaciół, mówiąc, że właśnie sąsiedzi są mordowani. Módlcie się za nas, my trwamy. Gdy przyszły bojówki do ich domu, da Froza prosi o 5 minut wspólnej modlitwy w kaplicy. Wtedy zostaje zamordowana. Cyprian wyprowadzony siłą z kaplicy, zamordowany przed drzwiami. 6 dzieci, które były razem z nimi, też zamordowane. 7 chłopiec ukrył się pod ciałami braci i swojego taty. Gdy bojówki odeszły, wtedy deszcz zaczął padać, dosyć szybko odeszli, nie sprawdzili każdego, czy rzeczywiście skutecznie jest już zamordowany. Ten chłopiec przeżył, dzwonił do jednego z przyjaciół swojego ojca, który przyszedł po południu i pogrzebał wszystkie ciała w ogródku domowym. Ten grób jest zachowany ze skromnym krzyżem, obłożony cegłówkami. Jest kilka kwiatów nawet. Od czasu do czasu teraz przychodzą tam członkowie wspólnoty Emanuel, by modlić się na grobie swoich, w pewnym sensie, założycieli. Pierwsza generacja tej wspólnoty w znacznym stopniu, nie wiem czy w większości, została zamordowana. To, co mówią teraz aktualnie nowi członkowie wspólnoty Emanuel, to, że owoc życia Cypriana i da Frozy, ich owocem jest wspólnota, która rozwija się nie tylko, że szybko, ale rozwija się solidnie. Jest już 700 członków w samej Rwandzie. Jest to druga nacja po Francuzach w całej wspólnocie Emanuel, która jest międzynarodowa i duża. Dzieła, które były już w głowie i w marzeniach Cypriana da Frozy, teraz się realizują. Jest sierociniec dla opuszczonych dzieci, jest centrum ewangelizacyjne, jest duża kaplica miłosierdzia, są kursy szkolenia młodzieży, jak ewangelizować na ulicach, jak ewangelizować młodzież. Członkowie wywodzą się z różnych plemion i z różnych warstw społecznych. Jest to naprawdę wspólnota żywotna, która daje nadzieję, wielką nadzieję taką ewangelizacyjną dla Kościoła.
Członkowie wspólnoty Emanuel mówią wprost, krew naszych założycieli wydaje owoce. Dzieło pojednania dogłębnie zranionych przez ludobójstwo rwandyjskich serc stało się jedną z misji wspólnoty, która w swym łonie od samego początku pokonała plemienne podziały. Dziś formuje tysiące ludzi w duchu miłości i prawdy. Przypomnę, że o rwandyjskim owocowaniu opowiadał ksiądz Maciej Jaworski, karmelita. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.